Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Kłania się Adam ze Szczecina. Chciałbym zwrócić uwagę kierowcom, żeby za bardzo nie szaleli na drogach. Jechałem z ulicy Kwiatowej do ulicy Kołłątaja autobusem numer 6810, numer autobusu 1590. Gdyby nie refleks i super zachowanie kierowcy, doszłoby przynajmniej do 3 wypadków. A ZDITM zwracam uwagę i mam nadzieję, że spojrzą w kamery, które zostało nagrane, te 3 zdarzenia, zrzucą te nagranie policji. Gdyby nie kierowca, szatoba chyle czoła przed nim, doszłoby przynajmniej do 3 wypadków. Jeszcze jeden apel do kierowców. Ludzie, opanujcie się. W autobusach są dzieci i kobiety. Błagam was, nie spieszcie się, nie warto. Dziękuję.
Nic dodać, nic ująć, może tylko to, że jest poniedziałek, 21 maja i że serdecznie witamy w czasie reakcji. Czas reakcji @radioszczecin.pl to nasz adres w internecie, mailowy, telefon czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Aleksandra Mazur-Woroniecka audycję zrealizuje, telefony odbierają Patrycja Zielonka i Sławek Orlik, ja się nazywam Janusz Wilczyński i serdecznie witam. Zaczynamy kolejny tydzień majowy, pięknej pogody. Cieszymy się bardzo tą piękną pogodą. No i zapraszamy. Dzisiaj po 12.30 porozmawiamy na temat agresywnego ucznia w klasie. Sprawa dotyczy zespołu szkoły muzycznych pierwszego stopnia przy ulicy Bolesława Śmiałego w Szczecinie. Napisali do nas zdesperowani rodzice, którzy boją się o bezpieczeństwo swoich dzieci, ponieważ jeden z uczniów jest uczniem agresywnym, ma deficyty rozwojowe. I teraz jest pytanie, czy taki uczeń powinien być w tej szkole, w tej klasie, czy też powinien mieć indywidualny tok nauczania, a może mimo wszystko powinien uczyć się z innymi, tak aby po prostu te deficyty ograniczać. Czy to jest w ogóle możliwe? Dzisiaj naszym gościem w programie będzie Katarzyna Dziurdzikowska, dyrektorka ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Szczecinie, ale to oczywiście nie wszystkie nasze tematy. Porozmawiamy także o problemach Zofii Brzozowskiej, to jest założycielka Fundacji Ratujmy Ptaki, której sąsiedzi utrudniają właśnie opiekę nad jeżykami. Będą także ciekawsze, frapujące zdarzenia, jak chociażby to, że spieniła się, tak można powiedzieć, fontanna przy wałach Chrobrego, jak i dlaczego, o tym już za chwilę opowie Andrzej Kus z Zakładu Usług Komunalnych. Obecnie to się nazywa Rzecznik Miasta do Spraw Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Będzie także o pewnej kolejce, która w siedzibie Zbilku i TBS-ów przy Mariackiej się utworzyła. Co to za kolejka? To także wyjaśnimy w naszym programie. A teraz wyjaśnienie naszego słuchacza dotyczące pewnego słupka. Otóż ten słupek stoi rok, jak nie dłużej, na Powstańców Wielkopolskich, kiedy jedziemy w stronę Pomorzan. Pod górkę jest taki słupeczek, jest dziura, zapadnięta jezdnia. No i właśnie, skąd się to wzięło?
Dzień dobry, Wojciech, stały słuchacz. Ja dzwonię w sprawie tego słupka na ulicy Powstańców Wielkopolskich przy Piastów. Moim zdaniem ta studnia, która jest na środku, jest okej, ale obok tego zaczęto budować osiedle mieszkaniowe i wykonano w głębokie wykopy i wtedy zaczęła siadać ta skarpa, co widać po chodniku i krawężniku, a dopiero potem zabito szczelne ścianki, czyli larseny. A kolejność powinna być odwrotna. Najpierw powinny być zabite ścianki, a potem wykonany wykop. Teraz mieszkańcy ZTTM zapłacą za brak wyobraźni i profesjonalizmu wykonawcy. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, a my jutro zapytamy albo Zakład Wodociągów i Kanalizacji, albo Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego o tę sprawę. Nie tylko o tę, bo do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego sporo pytań nam się uzbierało. Teraz przy naszym telefonie jest już Andrzej Kus. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rzecznik Miasta do Spraw Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Najpierw przygotowania do sezonu letniego, kąpieliska. Arkonka ma być otwarta 1 czerwca, pozostałe kąpieliska w połowie czerwca. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry. Bardzo stary słuchacz dzwoni. Ja sprawię Arkonki. Czy do 1 czerwca, czyli do otwarcia, będzie wycięte to wielkie, uschnięte drzewo na wprost sztucznej skały? Ono może grozić, że jakiś konar się oderwie. Jest zupełnie uschnięte. Dziękuję.
Dziękujemy. Panie Andrzeju, czy to drzewo będzie wycięte przed sezonem, przed 1 czerwca?
Sprawdzimy, bo dokładnie nie wiem, które drzewo słuchacza wychodzi. Niemniej jednak robiliśmy cięcia pielęgnacyjne już. Jeśli rzeczywiście będzie jeszcze konieczność czegokolwiek poprawienia, to oczywiście zadbamy o bezpieczeństwo kąpiących się.
Dobrze, to jedna sprawa. A druga, dosyć bulwersująca, zastanawiam się, czy zabawna. Wyłączona została fontanna przy wałach Chrobrego. Okazuje się, że ktoś wlał do fontanny 6 litrów płynu do mycia naczyń. Naprawdę takie zdarzenie miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę?
Tak, dokładnie. W sobotę na niedzielę grupa młodych ludzi, być może wracając z imprezy, być może nie, być może zrobiła to dla zabawy, przyszła około 23 i wlała 6 butelek Ludwika. Fontanna się spieniła. Musieliśmy spuścić wodę, musieliśmy przeczyścić całą mieckę, musieliśmy przeczyścić instalację. Powoli ją dzisiaj uruchamiamy na nowo. Niemniej jednak mamy nagranie z tego wyczynu, no i oczywiście sprawę skierujemy na policję, przekażemy również nagranie, przekażemy dowód w postaci tych butelek.
Właśnie zastanawia mnie to, jak ktoś wraca z imprezy i ma przy sobie 6 litrów płynu do mycia naczyń, prawda? Panie Andrzeju, to dziwne. Raczej to świadome, zaplanowane działanie, prawda?
No być może, no nie wiemy. Mamy sprawców na nagraniu, oczywiście wierzymy, że policja ustali, zlokalizuje, no i wyciągnie wobec nich konsekwencje.
Dziękuję za informację, za rozmowę. Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. To jest czas reakcji. 12:12. W miniony weekend odbyła się w Szczecinie wystawa kotów rasowych. No i były problemy z parkowaniem.
Dzień dobry, z tej strony Monika ze Szczecina. Ja po prostu jestem zażenowana sytuacją. Przyszłam z dzieckiem oglądać wystawę kotów. Ulica Sowińskiego, mnóstwo zwiedzających osób. Szkołą oczywiście Sowińskiego zakaz parkowania, ale myślę, że w obecnej sytuacji, kiedy jest mnóstwo ludzi, widzę tutaj Duńczyków, Norwegów, Straż Miejska wlepiła mandaty za to, że ktoś po prostu stoi na poboczu. No żenujące i okropne. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że ktoś się tym zajmie i te mandaty zostaną anulowane. Pozdrawiam.
Równie żenujące i okropne jest parkowanie tam, gdzie parkować nie wolno. Tu organizatorzy powinni postarać się albo o zmianę organizacji ruchu, tak żeby można było wokół miejsca, gdzie wystawa kotów się odbywała, parkować, albo po prostu trzeba niestety szukać miejsca do parkowania gdzie indziej. Nie wyobrażam sobie anulowania mandatów. I tak mamy w naszym kraju często takie przyzwolenie na lekceważenie, na łamanie prawa, że to a tam przepis, a tam procedury i tak dalej. Kończy się to nieraz bardzo, ale to bardzo źle, a nawet tragicznie w wielu przypadkach poważniejszych niż parkowanie, więc uważam, że prawo powinno być tutaj egzekwowane. A skoro jesteśmy już przy Straży Miejskiej i przy parkowaniu, to przypomnę, że w piątek rozmawialiśmy z Magdaleną Woźniak ze Straży Miejskiej na temat interwencji, no dosyć późno podjętej, ale skutecznej na zbiegu ulic Bohaterów Warszawy i Wilków Morskich. Tam chodziło zaparkowane na skrzyżowaniu pojazdy. No i w sprawie właśnie parkowania, blokad zakładanych przez Straż Miejską, słuchacz.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Chciałbym się odnieść do reakcji Straży Miejskiej. Otóż nie dziwię się, że tej reakcji nie ma bardzo szybko, bo oczywiście Straż Miejska ma ograniczone zasoby ludzkie czy z pojazdami, ale dziwi mnie jeden fakt. Bardzo często zauważam samochody Straży Miejskiej, które stoją na włączonych kogutach, a przed tym samochodem przykładowo, czy w pobliżu, stoją źle zaparkowane auta z założonymi blokadami na koła. I coś się dzieje. Otóż ten samochód se stoi i czeka. I bardzo długo nieraz czeka, bo jeżdżę tą drogą, przykładowo tą ulicą, bo jestem kierowcą autobusu, także nieraz 4 kursy ten samochód czeka. Otóż czekają oni na tych kierowców, żeby założyć im od razu mandat i ściągnąć blokadę. A ja uważam, że w tym przypadku powinno być odwrotnie. Po prostu założenie blokad, straż się odjeżdża i nie na zasadzie takiej, że kierowca przychodzi, dzwoni do nich, a oni buch, jadą w te miejsce, w te pędy. Nie. Niech se ten człowiek jeszcze poczeka. Niech to będzie dla niego właściwie karą jeszcze, tak? Oprócz mandatu. Serdecznie pozdrawiam.
Witam, stały słuchacz ze Szczecina, Łukasz. Odnośnie Straży Miejskiej. Opieszałość Straży Miejskiej jest bardzo duża. Nieraz tam wzywają Straż Miejską, jak parkują po mojego bloku na trawnika. Ani razu nie przyjechali. Dziękuję, pozdrawiam.
tyle dzisiaj o Straży Miejskiej, chyba że ktoś ze słuchaczy dodzwoni się do nas. Namawiamy 510-37-32, 510-37-36. Natomiast do tematu organizacji właśnie zakładania blokad przez Straż Miejską oczywiście powrócimy w jednym z najbliższych wydań magazynu Czas Reakcji. A teraz przy naszym telefonie jest Tomasz Klek, rzecznik Szczecina do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora.
Myślałem, panie Tomaszu, że okres kolejek, ten czas już minął bezpowrotnie, ale jednak nie, to tu, to tam kolejki się pojawiają. No i właśnie, taka kolejka pojawiła się przy siedzibie TBS-u i Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przy ulicy Mariackiej. Czym ona jest spowodowana? Z naszych ustaleń wynika, że pojawiają się jakieś atrakcyjne oferty najmu mieszkań będących w dyspozycji gminy miasto Szczecin. No i właśnie wnioski będą przyjmowane od 22 maja. I skoro jest kolejka, to domyślam się, że decyduje kolejność składania wniosków.
Zgadza się, panie redaktorze. Otóż na początku maja informowaliśmy o tym, że zmieniamy zasady wynajmowania mieszkań, które są w TBS-ach, które należą do TBS-ów, ale są w dyspozycji gminy. I od teraz tak naprawdę mamy tą ofertę non-stop, to znaczy, że jest pula mieszkań do wynajęcia i to będzie praktycznie cały czas, ta pula będzie aktualizowana. Będziemy mogli w momencie, kiedy jesteśmy zainteresowani wynajęciem takiego mieszkania, przyjść do zbilku, złożyć wniosek, wcześniej obejrzeć takie mieszkanie i wynająć. Wcześniej było to inaczej, przeprowadzane były okresowe nabory, czyli raz w roku powiedzmy był taki nabór, mieszkańcy się zgłaszali i wynajmowali takie mieszkanie. Następny nabór był na przykład to następny rok. Widzieliśmy, że jest mimo wszystko zainteresowanie tymi mieszkaniami, postanowiliśmy to zmienić, wyjść ku oczekiwaniom mieszkańcom i od jutra faktycznie po tym okresie oglądania mieszkań mieszkańcy mają możliwość, żeby złożyć wniosek na wybrane przez siebie mieszkanie, pełny, kompletny wniosek. I stąd ta kolejka, która się faktycznie sformułuje. Mieszkańcy są bardzo zainteresowani wynajęciem tych mieszkań. Po tym, jak widzieliśmy też duże zainteresowanie podczas oglądania na jakieś jedno z mieszkań, przyszło nawet 14 rodzin, żeby zobaczyć to mieszkanie. Widzimy, że jest zainteresowanie, ale jeszcze raz podkreślę, to jest ważna rzecz. To nie jest tak, że ten nabór się kończy jutro na przykład albo za tydzień i następny będzie za rok. Ten nabór, ta możliwość wynajęcia mieszkania będzie praktycznie non-stop, czyli i w czerwcu, i w lipcu, i w sierpniu będziemy dokładać kolejne mieszkania. Jeżeli ktoś się zdecyduje, to będzie mógł złożyć wniosek i wynająć takie mieszkanie.
Ja widziałem na zdjęciu, że chyba kilkanaście osób tam już jest, prawda? Czy nawet więcej?
Tak, tak. Ja jakieś powiedzmy kilkadziesiąt minut temu sprawdzałem, to było około 12 osób. Możliwe, że się już teraz sytuacja zmieniła. Jest to grupa osób, która się sama organizuje. Na razie jest bardzo spokojnie. Tam między sobą ustalają, kto pierwszy, mają swoją kolejkę, którą uformowali.
Czyli taki komitet kolejkowy powstał. Panie Tomaszu, a skąd osoby mają wiedzieć, że kolejne mieszkania pojawią się właśnie do wynajmu? Będą ogłoszenia na państwa stronach?
Tak, te ogłoszenia będą aktualizowane. My będziemy regularnie informować również poprzez prasę o tym, że kolejne mieszkania są do wynajęcia. Chcemy tak zrobić, żeby ta informacja żyła wśród mieszkańców, żeby oni wiedzieli, że jeżeli jest potrzeba, to warto zajrzeć na stronę, czy przyjść bezpośrednio do zbilku, czy do TBS-ów i dowiedzieć się, jak ta lista mieszkań do wynajęcia dzisiaj wygląda, bo ona będzie żyła. Ta lista będzie cały czas aktualizowana na bieżąco, więc to będzie tak, że może dzisiaj to mieszkanie jest, ale już na przykład za tydzień już go nie będzie, ale będą kolejne mieszkania, które się pojawią. I w związku z tym zachęcamy do tego, żeby regularnie zaglądać na stronę zbilku. Tam jest aktualna lista tych mieszkań do wynajęcia.
Na bieżąco mamy także, panie Tomaszu, informacje o tym, że pojawiają się już zawodowi stacze w tym miejscu. Już są opłaty, stawki, podobno 10 zł, nie wiem, za godzinę czy za dobę stania. 10 zł za dobę to na pewno za niska cena, więc podejrzewam, że 10 zł za godzinę, ale to powinno być tylko tak na początku, prawda?
Nie mam takich informacji. Natomiast to myślę, że to jest taki początek, dlatego, że ta zmiana jest dość rewolucyjna. zmieniają się te zasady, ale potem to powinno być już, tak można powiedzieć, spokojniej. Ta kolejka no, już praktycznie nie powinna mieć miejsca, ponieważ te mieszkania no, będą w ciągłym ruchu. Mieszkańcy będą mogli już każdego dnia przychodzić, składać wniosek na dane mieszkanie. Jeżeli będą nowe mieszkania, no to znowu będzie nowe mieszkanie na tej liście, którą przedstawiamy na stronie z Bilku. To już powinno się wyciszyć i być trochę spokojny. Ta zmiana zasad powoduje takie właśnie zainteresowanie duże, taki chwilowy skok zainteresowania wśród mieszkańców. I ta kolejka jest pewnie tego efektem też.
Tomasz Klech, rzecznik Szczecina do spraw mieszkalnictwa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
To jest czas reakcji. Teraz krótka informacja dla pana Romana, który napisał bardzo długi, interesujący mail dotyczący morskiego charakteru Szczecina. Ja na ten temat rozmawiałem z rzecznikiem żeglugi szczecińskiej Turystyka Wydarzenia, Mateuszem Lipką, ale tematu nie wyczerpaliśmy. Pan Roman, domyślam się, jest żeglarzem i napisał a propos tego morskiego charakteru miasta długi mail. Ja tylko fragment zacytuję teraz, a w środę, mam nadzieję, porozmawiamy dłużej. Nie wiem, jak jest w Krakowie, ale wstyd mi za to, co rzekomo morski Szczecin oferuje turystom. Wystarczy porównać, jak wygląda Świnoujście, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Darłowo, Mrzeżyno i wiele innych mniejszych miast na naszym wybrzeżu. Mając tak wspaniałe akweny, nie potrafimy tego wykorzystać. Krótko mówiąc, pustynia żeglarska wytłuszczonym drukiem, napisał pan Roman. Czy rzeczywiście więcej cytatów z pisma od pana Romana z tego maila w środowym programie. I teraz jeszcze powrót na chwilę do sprawy pani Pauliny z Wróblewskiego 14. Przypomnę, mieszkanie z belkami nasączonymi kreozotem, substancją niebezpieczną, która nie powinna być w mieszkalnictwie stosowana. W tle wspólnota mieszkaniowa, zarząd nieruchomościami i Radaja. Na naszej antenie Bernard Redmer z tej spółki mówił, że chciał ugody właśnie z panią Pauliną. To było w czwartek na naszej antenie. Próbowaliśmy dzisiaj się z panem prezesem skontaktować. Nie udało nam się to, ale przypomnijmy to, co właśnie w czwartek na naszej antenie pan prezes mówił.
Jest to punkt sporu, ale który można było obejść. Kiedy państwo tarnowscy no, stwierdzili, że oni w tym lokalu nie chcą, bo są tam jakieś zapachy i wystąpili do wspólnoty, że chcą oddać ten lokal, było zwołane zebranie wspólnoty i na tymże zebraniu, na którym byli państwo tarnowscy ze swoim pełnomocnikiem, wspólnota mieszkaniowa była też, było to zebranie wspólnoty zresztą, to była próba ugody, wspólnota chciała na własny koszt wymienić te belki stropowe. Państwo tarnowscy nie podejmowali w ogóle dyskusji.
Dobrze.
No właśnie, to przypomnieliśmy wypowiedź Bernarda Redmera, a przypomnę, że w piątek zadzwoniła pani Paulina Tarnowska i powiedziała zupełnie co innego.
To my chcieliśmy ugody i gdy poszliśmy na spotkanie, uchwała była już podjęta. Nie podjęto się żadnych rozmów z nami. My poszliśmy po to, żeby podjąć jakąś ugodę, a oni już mieli podjętą uchwałę, wspólnota mieszkaniowa i pan Redner, że nie chcą z nami rozmawiać i chcą iść do sądu. I kwestionują opinię, to jest punkt sporu. Oni kwestionują opinię biegłego, dlatego chcą kolejnych opinii uzupełniających i nie podejmują z nami żadnych rozmów w sprawie ugody. Także przykre jest to, że słyszymy nieprawdziwe informacje wypowiadane publicznie w radiu, stawiające sytuację w jakimś innym świetle, niż ona jest w rzeczywistości.
No właśnie, słowo przeciwko słowu, dlatego chcemy skontaktować się z panem prezesem i zapytać jeszcze raz wprost, czy się nie pomylił, jak było, jaka była wersja, czy pani Paulina z mężem przyszli na zebranie wspólnoty i było już stanowisko, czy też pani Paulina i jej mąż nie chcieli żadnej ugody. Do tego tematu powrócimy, a teraz witam już naszego kolejnego gościa. Jest nim Zofia Brzozowska, założycielka Fundacji Ratujmy Ptaki. Dzień dobry, pani Zofio.
Dzień dobry.
Posłuchajmy telefonu.
Kornelia z tej strony. Proszę, żebyście się państwo zajęli sprawą sąsiadów pani Zofii Brzozowskiej, znanej skądinąd miłośniki ratownik ptactwa i nie tylko ptaków, ptactwa Szczecina. Ci ludzie, żeby uniemożliwić działania pani Zofii, wieszają na cienkim sznurku ustrojstwo składające się z ostrych drutów, w taki sposób głębione ostre druty, które nie tylko zagrażają ptakom, ale przede wszystkim zagrażają życiu ludzi, bo nie daj Boże, jakby jakieś dziecko szło na dole, a to by się zerwało, a ostatnio wiatry są dosyć mocne, no to mówię, co najmniej kalectwo jeśli nie śmie. Złożona sprawa na policję spowodowała obruszenie się pana policjanta, co się mu zawraca. Ja bardzo proszę, żebyście się państwo sprawą zajęli, bo jeżeli zajmą się tym media, to być może to po niektórych dotrze. Dziękuję bardzo.
Nie mogliśmy zacytować, co się zawraca rzekomo funkcjonariuszowi policji. W każdym razie pani Zofia Brzozowska, założycielka Fundacji Ratujmy Ptaki, jest przy naszym telefonie. Pani Zofio, pani ma na balkonie skrzynkę dla jeżyków, tak? Takie budki lęgowe dla tych ptaków. No i sąsiedzi powiesili jakieś takie kule z drutu. Czy one nadal wiszą?
Nie. Od 11 lat, czyli zaraz po termomodernizacji naszego bloku, w którym było 120 siedlisk jeżyka i nie tylko, bo była ogromna ilość jaskółki, wróbla, kopciuszka, nie skompensowano zniszczonych siedlisk.
Czyli nie stworzono nowych, a przypomnijmy, że te ptaki przecież wspaniale walczą z owadami, które są tak dla nas uciążliwe, między innymi z komarami.
Zgadza się, wszyscy o tym wiedzą, że jeżyki, wszystkie ptaki, nie tylko jeżyki, wychowując młode, muszą czymś nakarmić. A ponieważ jeżyk nie zbiera pokarmu na ziemi, a tylko w locie, więc żywi się tym wszystkim, co lata. I ja się dziwię, że ludzie likwidują siedliska jaskółek, wróbli i oczywiście jeżyków, który jest największym jakby szkodnikiem tych szkodników. Czyli wyłapuje wszystko, co lata w pobliżu. Ale ustawa mówi, że każde siedlisko zniszczone powinno się skompensować w ilości 1:1. W naszym bloku nie skompensowano żadnego, więc my na swoim balkonie powiesiliśmy 4 budki dla jeżyków i one wiszą od 11 lat.
No i pojawiły się jakieś takie druciane kule, tak, na sznurkach, ale pani się udało je usunąć, tak, pani Zofia?
Proszę pana, więc to... Po remoncie tego bloku spółdzielnia mieszkaniowa Ster rozwiesiła w miejsca gniazdowania jaskółki, oknówki, nie tylko wróbla, nie skompensowała zniszczonych siedlisk jeżyka, rozwiesiła druty, tak zwane odstraszacze ptaków. Ja przez 3 lata walczyłam o zdjęcie tych drutów, zgodnie zresztą z ustawą o ochronie przyrody. Regionalna dyrekcja wydała decyzję, pierwsza decyzja była negatywna, czyli oni uważali, że te druty nikomu nie zagrażają. Zaskarżyłam tą decyzję do Generalnej Dyrekcji. Generalna Dyrekcja z powrotem zwróciła się do Regionalnej Dyrekcji o ponowne rozpatrzenie i ten sam urząd, który nie widział problemu, nagle zobaczył problem i kazał te odstraszacze ściągnąć. Było to chyba 15 kilometrów tego drutu. Spółdzielnia musiała wziąć podnośnik, zdjęli te druty, ale po kilku latach moi sąsiedzi na górze, nie wiem, czy zrobili to złośliwie, czy niezłośliwie, bo przeszkadzają im gołębie, zawiesili ostre druty. I to te druty są akurat nad budką, w której mieszkają jeżyki. Kilka dni temu pojawiła się taka kula z drutów. Zresztą ja to sfotografowałam i pokazałam na Facebooku. Napisałam i dzwoniłam do Regionalnej Dyrekcji, która wystosowała pisma i do spółdzielni Ster i na policję, ale do tej pory nic się nie wydarzyło. Oprócz tego, że ja zadzwoniłam na 997, pan się bardzo obruszył, powiedział, że oni się zajmują poważnymi sprawami, a nie takimi jak ta. Więc jeżeli, mnie się wydaje, jeżeli łamane jest prawo, jest to niezgodne z prawem, takie postępowanie, to właśnie jest rola policji, żeby interweniowała.
Czyli blokowanie dostępu do budek lęgowych, do gniazd ptakom jest łamanie prawa.
Ależ oczywiście, że tak. Ustawa o ochronie przyrody, a z drugiej strony panu mówiłam, że to jeżeli na kogoś spadnie, to może wyrządzić szkodę człowiekowi, już nie biorąc pod uwagę ptaków. Ale pan powiedział, pan policjant oczywiście, powiedział mi, proszę pani, te druty są tak lekkie, że nikogo nie uszkodzą. Więc proszę pana, jeżeli tak powiedział pan policjant, wzięłam drut, skombinowałam drut taki długi, przyciągnęłam to do siatki, ponieważ ja mam na balkonie siatkę i przez oczko, zresztą bardzo małe, takimi nożyczkami do wycinania skórek, obcięłam to i to spadło na dole. Skoro nikogo to nikomu już krzywdy nie zrobi, a blokuje wlot do budki, tam gdzie już siedzą na jajkach jeżyki i nie mogą wlecieć, więc no musiałam to jakoś usunąć, bo proszę pana, do tej pory druty tam są nad tą budką i jeżyki w swoich takich wieczornych gonitwach, bo to jest taki ich rytuał, że latają i to bardzo szybko i w każdej chwili mogą się skaleczyć, tak jak w ubiegłym roku skaleczył się jeden z jeżyków, o czym oczywiście powiadomiłam regionalną dyrekcję. Oczywiście regionalna dyrekcja zaprzeczyła, że to nie może być, bo ja tego nie widziałam, nie sfotografowałam, jakaś bzdura. Kompletna bzdura, że ja mam ciągle dostarczać regionalnej dyrekcji jakieś dowody, do czego ustawowo regionalna dyrekcja
pani
jest
Zofio,
zobowiązana.
Czy obecnie te jeżyki mają dostęp do tych budek? Mogą dolecieć?
Tak, obecnie tak, ale nad budką nadal wiszą ostre druty.
I pani zdaniem powinny zniknąć.
A oczywiście, że tak. Decyzja regionalnej dyrekcji o zdjęciu wszystkich drutów, wymienione są również balkony. Ja chyba upominam się o coś, o co decyzja zapadła, prawda?
Tak, pani Zofio. Tak. Oczywiście, że tak. My do tematu powrócimy, zapytamy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, co ona na to. No i przypomnijmy też o piśmie, prawda, które otrzymały komendy policji dotyczące właśnie ustawy o ochronie przyrody, że takie sprawy są sprawami poważnymi, prawda, za które grożą paragrafy, jak utrudnianie do lotu,
czy
umieszczenie
tak.
gniazd, utrudnianie do lotu ptakom do tych gniazd.
Okaleczanie ptaków przede wszystkim, ale nie można wtedy mówić, jeżeli już ptak jest okaleczony, tylko jest taka zasada przezorności. To jest wydana przez dyrektywę siedliskową, że trzeba zapobiegać właśnie temu, a nie już rozważać to, co już się stało.
Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dziękuję pani Zofio za rozmowę. Zofia Brzozowska, założycielka Fundacji Ratujmy Ptaki, to jest czas reakcji. Teraz zapowiadany główny temat dzisiejszego wydania audycji Czas Reakcji. Zaczęliśmy go w piątek. Przypomnę, do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, jak informują nas rodzice, pierwszego stopnia w Szczecinie chodzi agresywny chłopiec. Jak mówią rodzice innych dzieci, dziecko bije nawet nauczycielki. Dyrekcja podobno nie reaguje. Naszym gościem był jeden z rodziców. Mamy także pismo od rodziców, że ta agresja właśnie tego chłopca jest skierowana zarówno wobec chłopców, jak i dziewczynek. Miał miejsce także incydent właśnie, gdy chłopiec chciał przytulać i całować dziewczynki. Ponadto uderzył nauczycielkę w twarz, za co dostał nagane. Jest arogancki, agresywny także wobec innych nauczycieli. Nie ma tygodnia bez jakiegoś incydentu z jego udziałem i tak od ponad 2 lat. Rodzice także napisali, że pisma pozostawały bez odpowiedzi do dyrekcji szkoły. Dopiero zagrożenie nagłośnieniem sprawy zaowocowało zainteresowaniem pani dyrektor. Jak twierdzą rodzice, według pani dyrektor nie można chłopca przenieść do innej klasy, ani nawet zastosować indywidualnego toku nauczania, że mogą to zrobić tylko rodzice dziecka. W tej sprawie otrzymaliśmy telefony, maile, komentarze po naszej audycji, a w studiu witam naszego gościa. Jest nim pani Katarzyna Dziurdzikowska, dyrektor ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani dyrektor, ja też zapowiadam naszym słuchaczom, że podejmiemy próbę skontaktowania się z rodzicami tego chłopca. Dzisiaj otrzymaliśmy od nich pismo, żebyśmy nie kontynuowali tego tematu, ponieważ to narusza dobra tego ucznia. Nie wymieniamy jego imienia i nazwiska, jednak chcemy o tej sprawie poruszać, ponieważ mamy tu dobro tego ucznia i jego rozwój w grupie rówieśniczej, co jest bardzo cenne, ale z drugiej strony mamy lęki i obawy rodziców. Jeszcze taką próbę podejmiemy. W piątek rozmawialiśmy właśnie z przedstawicielem tych rodziców, którzy obawiają się tej agresji ze strony tego chłopca, który prawdopodobnie ma jakieś zaburzenia, być może ze spektrum ADHD, o czym informują nas tutaj rodzice. Dzisiaj z panią, a w kolejnych programach mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać jednak z rodzicami tego chłopca, jeżeli tylko będzie taka ich wola. Jak pani odnosi się do tych zarzutów rodziców, że pani nie podejmowała od pierwszej klasy, chłopiec jest teraz w trzeciej klasie, żadnych działań i dopiero chęć poinformowania o tej sprawie, o tym problemie mediów spowodowała tym, że pani zaczęła działać?
Może po pierwsze wyjaśnię jedną sprawę, która jest dla mnie dosyć trudna ze względu na to, że w świetle przepisów o ustawy o i różnych innych aktów prawnych, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. No tu jest sprawa niejednoznaczna, dlatego że no, była przedstawiona klasa, szkoła i że dziecko ma tak spektrum, także są to dane, które mogą zidentyfikować dane dziecko i to jest faktycznie, no tutaj jest ciężka sprawa, także raczej chciałabym poświęcić to, co szkoła może zrobić w takiej sytuacji, jak przepisy o tym stanowią, jakie mają kompetencje i prawa tutaj rodzice.
Okay.
Może tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o tą sprawę,
się
o
do tego,
tak,
co rodzice napisali, no nie zgadzam się z tym, żadnych działań.
Znaczy, nie zgadzam się, że nagłośnienie sprawy, bo naprawdę to nie jest żaden straszak, tak? Nagłośnienie sprawy, dlatego że tu trzeba dużej uważności w takich sprawach, żeby nie zrobić krzywdy ani jednej, ani drugiej stronie. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że dla każdego rodzica najważniejsze jest bezpieczeństwo i po prostu no, dobro dla jego dziecka, tak? W kontekście całej sytuacji podejmowane działania, no zależy kto, co ma na myśli podejmowanie działania, bo jeżeli działania mają być związane tylko z osiągnięciem takiego efektu, jaki sobie życzymy, niezależnie od rzeczywistości, no to nie zawsze tak jest, tak? Bo my możemy działać w granicach prawa i według tego, co stanowi prawo. A prawo wyraźnie mówi, że szkoły artystyczne to nie jest jakiś osobny twór. Oczywiście w prawie oświatowym jest szkoła artystyczna i szkoła podstawowa. Natomiast w artykule jest wyraźnie powiedziano o szkole ogólnodostępnej. Tak? Czyli nas w sumie obowiązują takie same przepisy prawa, jak w innych
czyli
szkołach ogólnodostępnych.
Czyli wszystkie dzieci mają prawo w tych szkołach
tak, mają prawo
uczyć.
Wszystkie dzieci uczestniczyć
w zajęciach.
A tymczasem,
pani dyrektor, tutaj rodzice nam napisali tak? Po tym pierwszym piątkowym tak? Podjęciu tego tematu. Przede wszystkim dziękujemy wam, że zajęliście się tematem. Rodzice zaczęli mieć nadzieję, że coś może się w tej sprawie w końcu zmienić. Sprawdziliśmy dokładnie nasze wcześniejsze pisma i nigdy na żadne pismo nie otrzymaliśmy odpowiedzi od pani dyrektor.
Ja powiem tak. Pisma, które były do nas kierowane, kończyły się spotkaniami. Tak? Tak samo teraz to spotkanie, które było, też zakończyło się ustaleniami i to nie tak do końca, jak przedstawił to rodzic. Ja nie, tutaj nie chcę sugerować, że miał jakieś, po prostu myślę, że emocje wzięły górę.
Rodzice
tak?
Piszą, że z wielu tych spotkań nie ma żadnych protokołów, nie ma notatek. Czy tak rzeczywiście jest?
Są notatki, protokoły. Ja na te spotkania przynosiłam. Oczywiście były ze dwa chyba takie indywidualne spotkania z tym, że tu akurat nie ja przeprowadzałam te rozmowy. Natomiast druga pani wicedyrektor nie odżegnuje się od tych spotkań i że takie miały miejsce, tak?
Dyrektor nie zawiadomiła sądu ani żadnych instytucji, że potrzebuje wsparcia w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom, mimo że takie są właśnie procedury. Właśnie, porozmawiamy o tych procedurach.
To znaczy
dyrektor,
tak, powiem tak. Sąd rodzinny to jest ostateczność. Jeżeli rodzice współpracują, a współpracują, tak, to trzeba po prostu, to jest długofalowy proces. Tak? I ja powiem tak, jeżeli są sytuacje, że rodzice nie pracują, bo w szkołach powszechnych to mamy pojedynczy przypadek, tak? W zwykłych, tym się różni szkoła artystyczna od szkoły, no tak zwanej powszechnej, publicznej, podstawowej, że tamtych przypadków jest o wiele więcej. I teraz tak, jeżeli rodzic nie współpracuje, nie interesuje się dzieckiem, nie widać chęci dialogu, współpracy i chęci, żeby temu dziecku pomóc, tak, w całym tym procesie, to wtedy dyrektor tak zwanie, tak, formułując, że ma uzasadnione, tak, przypuszczenia, że jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, tak, nieletniego, coś się dzieje nie tak, są jakieś problemy, przede wszystkim w zaniedbaniu przez rodzica, to wtedy można takowy wniosek złożyć.
A w pani opinii rodzice współpracują, tak?
Tak. W mojej pedagoga, bo przede wszystkim ja bazuję na tym, co mówi pedagog, bo pedagog szkolny koordynuje wszystkie działania związane właśnie z wychowaniem i opieką.
Jakie będą dalsze losy tego chłopca i całej tej sprawy? Bo tak jak mówiłem na początku audycji, z jednej strony mamy tutaj chęć właśnie ochrony tego słabszego, który ma jakieś deficyty, a który paradoksalnie w pewnych sytuacjach może być silniejszy, ponieważ rodzice się skarżą, że chłopiec ma napady agresji i atakuje inne dzieci. Jakie będą dalsze kroki? My wiemy, że sprawie przygląda się Centrum Edukacji Artystycznej. To jest coś w rodzaju kuratorium nad szkołami
artystycznymi. No właśnie szkoda, że rodzice wcześniej, tak, bo tutaj rodzice przynajmniej ja tak zrozumiałam, jak odsłuchiwałam audycję, tak, że nie zwracali się. Z tego co wiem, to dopiero teraz ta skarga poszła do Centrum Edukacji Artystycznej, jeżeli już mówimy o konkretach i procedurach, tak? Także tutaj w tym wypadku, ale myślę, że teraz jesteśmy akurat na dniach, mam kontakt z Centrum Edukacji Artystycznej i na pewno będą wypracowane.
A pani dyrektor zwracała się do Centrum Edukacji Artystycznej w tej sprawie, żeby podjąć wspólne działanie, znaczy, że ma pani taki problem?
To znaczy tak,
problem,
te działania,
rodziców?
Ale nie. Te działania, które były do tej pory, tak, bo nie chciałabym tu wchodzić w szczegóły, powiem tylko tyle. Na dzień dzisiejszy, tak, czyli te informacje, które ja posiadam, nie wszystkie są zbieżne z zawartymi uwagami czy skargami rodziców w stosunku do tego, co robiła szkoła. Może być tutaj ten komponent emocjonalny i to jest zrozumiałe. Natomiast jeżeli by nie było porozumienia z rodzicami, tak? Jeżeli by faktycznie był problem z tą ścieżką, tak? Bo tutaj rodzic mówi, że dyrektor się tłumaczy, że nic nie może. Tak, w myśl przepisów, tak? Bardziej może tam kompetentni będą pracownicy poradni, nie? Także już to panu redaktorowi dlatego mówię.
Psychologiczno-pedagogiczne.
Tak. Natomiast przepisy prawa wyraźnie mówią, że jeżeli chodzi, bo teraz jeżeli chodzi o indywidualny tok nauczania, to w ogóle przepisy się zmieniają od 1 września.
No właśnie, a propos tego indywidualnego toku, czy rodzice muszą się zgodzić na ten indywidualny tok
nauczania? Muszą wyrazić zgodę. Dlaczego?
A to się nie zgadzają w tej sprawie, rozumiem.
Nie, ja tego nie powiedziałam. I rodzice też tego nie powiedzieli. Z tego co pamiętam, na zebraniu rodzic powiedział, że zastanawiają się nad tym, że rozważają taką, bo po prostu muszą przeanalizować za i przeciw, bo to mówię, i dla jednych i dla drugich dzieci musi być najbardziej optymalne rozwiązanie. I teraz jeżeli chodzi o respektowanie opinii, tak, to tak jak mówiliśmy, że takie dzieci też mają prawo uczyć się w szkołach publicznych, powszechnych, także artystycznych. Natomiast no tutaj na szkole ciąży realizacja zaleceń. Nie jest to łatwe, dlatego że przepisy nie przewidują tego, że klasy po prostu są przepełnione.
510 37 32 510 37 36. Posłuchajmy telefonu.
Witam serdecznie. Podobna sytuacja miała miejsce również w gimnazjum numer 6 na Niemierzyńskiej. Jestem ojcem ucznia, który był w klasie, w której też był chłopiec, który miał problemy właśnie tego typu. Po prostu bił tych, którzy mu dokuczali. Chłopiec też miał indywidualny tok nauczania w podstawówce. Wysłali go później specjaliści do gimnazjum, do normalnej klasy koedukacyjnej. No były te problemy. Wszyscy jesteśmy bezsilni. Rodzice, nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły są bezsilni wedle prawa, które teraz obowiązuje. Takiego dziecka nie można relegować ze szkoły, nie można go usunąć, nie można mu nic nakazać. Po prostu nawet kuratorium w tej kwestii nic nie może zrobić. Takie jest polskie prawo. Jedynie schodzić mu z drogi i unikać go po prostu jak najdalej. Pozdrawiam.
I jeszcze informacja z portalu GS24 z 18 listopada 2014 roku. W naszej szkole też mamy problem z agresją jednego z uczniów. Niestety temat jest bardziej złożony i trwa już od 2 lat, mówi ojciec jednej z uczennic SP3. Chłopiec ma 8 lat, dzieci boją się go tak bardzo, że nie chcą chodzić do szkoły. Bije, wyzywa, często mówi o sferze seksualnej, na kartkach i w zeszytach maluje na przykład penisy. Z tego co wiemy, atakuje także pedagogów. Pani dyrektor zapewnia, że robi wszystko, ale to nic nie pomaga. Szkoła wprowadziła procedury tak zwanej czerwonej koperty, zachowanie się nauczyciela i uczniów w sytuacjach kryzysowych w klasie. Natychmiastowe powiadamianie dyrekcji szkoły lub wezwanie pogotowia ratunkowego. Odbyły się także liczne rozmowy z uczniami klasy 1A, prowadzone przez wychowawcę i pedagoga szkolnego. Ja przypomnę, że z nami jest pani Katarzyna Dziurdzikowska, dyrektor ogólnokształcącej szkoły muzycznej 1 stopnia. Pani dyrektor, czy to pierwszy uczeń w historii szkoły, z którym są takie problemy właśnie związane z deficytami pewnymi?
Nie, to nie jest pierwszy uczeń. Mamy też uczniów, z którymi były kłopoty, jeżeli chodzi o zachowanie, właśnie przede wszystkim emocjonalne. Tutaj ja tylko powiem jedną rzecz. To jest bardzo ważne przede mną, który pan mówił, że faktycznie prawo jest tak skonstruowane, natomiast poruszył jedną sprawę. Dzieci dokuczały, tak, a ten uczeń reagował. Także mówię, to jest kwestia złożona. To nie jest wszystko.
W tym przypadku u pani też jest tak, że dzieci dokuczają temu chłopcu?
Ja jednoznacznie nie powiem tego, tak? Ja jednoznacznie nie mogę powiedzieć tego.
Bo my
tego.
Mamy tu obraz od rodziców, że inne dzieci się
znaczy,
go po prostu boją.
Znaczy rodzice zawsze bronią swoich dzieci i to jest zrozumiałe, tak? Natomiast w tym, ja nie mówię w tym danym przypadku, ale wielokrotnie zdarza się, że dzieci, które po prostu mają problem, może być tak, że gdzieś wchodzi tutaj taka sytuacja oglądu tego końcowego, nie przeanalizowaniu. No nieraz jest tak, że po prostu wyrokujemy pewne zachowania dzieci, nie analizując całego przypadku. Oczywiście to są różne złożone rzeczy, które na to miały wpływ, tak? I przeciążenie, i po prostu presja czasu, i różne rzeczy, ale takie mogą się zdarzać, także możemy skrzywdzić i jedną stronę, i drugą. Także no jest to ciężka sytuacja dla szkoły.
Pani dyrektor, to teraz gdyby utworzyć taką mapę drogową działań, to tak? Jakie teraz w najbliższym czasie działania będą, które powinny te sytuacje załagodzić. Z tych pism, które tu mamy, z tych pism z podpisami rodziców również do państwa, tam naliczyłem 17 podpisów, wynika, że rodzice nie chcieliby innych uczniów, żeby ten chłopiec uczęszczał na zajęcia z ich dziećmi, ale czy to jest rozwiązanie? Nie wiem, ale jakie pani ma plany i co tu będzie się działo w tej sprawie?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju, bo o takowej rozmawiamy, w tym wypadku w świetle przepisów prawa od 1 września, które by dotyczyły akurat tego konkretnego przypadku, dziecko uczestniczy w indywidualnych zajęciach z nauczycielem, czyli w tych cięższych, takich mówiąc, gdzie po prostu ta koncentracja czy uwaga, tak, i dzieci, które mają zbiorowe lekcje i jego musi być zwiększona. Natomiast zajęcia lżejsze, tak zwane, ze względu na to, że i klasa, i dziecko muszą się socjalizować i uczyć się siebie nawzajem i tolerancji, czy plastyka na przykład, czy WF, wtedy dzieci będą miały wspólnie zajęcia. To po pierwsze. I na pewno ważna jest świadomość też nauczycieli. Także u nas akurat szczęście wielkie, że pani wychowawczyni ma podyplomowe studia, diagnoza i terapia pedagogiczna. To się bardzo przydaje. U nas wszyscy nauczyciele z nauczania wczesnoszkolnego posiadają te kwalifikacje i to pomaga właśnie też w pracy. No i przede wszystkim respektowanie konsekwentne zaleceń poradni psychologiczno-pedagogiczne i też również czekamy na wnioski z nadzoru pedagogicznego.
W piśmie od jednego z rodziców czytam, że sposobem na zachowanie tego chłopca odbiegające od normy jest to, że należy go chwalić, unikać konfliktów i konfrontacji. I taki sposób postępowania został przekazany także naszym dzieciom. I to są 3 wykrzykniki, to jest, rozumiem, taki głos oburzenia. Czy to rzeczywiście tak powinno wyglądać?
Ja myślę, że nie oburzenia, tylko niezrozumienia. Tak, bo każdy z nas jest inny i przede wszystkim musimy się uczyć tolerancji i szacunku. Jeżeli wymagamy szacunku od innych, to musimy też obdarzać szacunkiem te osoby. Po prostu to jest niezrozumienie sytuacji. Jeżeli dziecko ma daną dysfunkcję, są odpowiednie zalecenia. Zresztą każdy potrzebuje pozytywnego wsparcia. Natomiast jedne osoby potrzebują więcej, inne mniej. Sytuacja, sprawiedliwie to wcale nie znaczy równo.
Sytuacją, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś ma dziecko, które od innego dziecka doznaje co rusz uderzeń, razów i tak dalej, no to ta tolerancja gdzieś się kończy.
Ale nie łączmy tych, tak, bo to jest uproszczenie, tak? Co innego jest chwalenie za pozytywy, tak, i zauważanie, a co innego jest, są inne zachowania, tak? Nie, bo żeby nie było mylnego takiego wrażenia, że chwalimy za negatywy, tak? No bo to wychodzi na to, że za złe zachowanie my chwalimy dziecko. No to jest po prostu niemożliwe.
I na zakończenie, czy pani widzi, że dzieci w tej klasie rzeczywiście są znerwicowane, boją się przychodzić do szkoły, nie chcą chodzić do szkoły?
Ja czegoś takiego nie zauważyłam, niemniej, wie pan, to jest ogląd też inny, tak? Bo mówię, to jest wieloaspektowo, tak? Ja mogę inaczej widzieć, ktoś może inaczej widzieć, natomiast też dzieci mają swoje wnętrze, tak? I też inaczej mogą się zachowywać w szkole, inaczej mogą się zachowywać w domu, tak? Wiemy, no niemniej skarga jest, no i musimy zareagować.
Wiemy jedno, że część zajęć ten uczeń ma już indywidualnych, prawda? Nie. Tu, gdzie jest większy stres, czy to dopiero będzie?
Nie, to jest na razie, mówię, no tak jak ustaliliśmy, tak, to rodzice podejmują, bo mówię, jest zapis, że na wniosek rodziców, ale no rodzice skłaniają się ku temu rozwiązaniu.
W każdym razie rodzice są otwarci na współpracę, tak, z państwem, rodzice, tak, tego chłopca. Dziękuję za te informacje. Ja w takim razie zapraszam do dyskusji. Czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Naszym gościem była pani Katarzyna Dziurdzikowska, dyrektor ogólnokształcącej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Szczecinie. A to był Dziękuję Czas Reakcji państwu. I zapraszamy w takim razie jutro po godzinie 12.